Joanna Matuszewska, witam Państwa w drugiej części audycji medycznej, do której zaprosiłam doktora Piotra Wiśniewskiego, specjalistę endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynatora Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, jakie są niepokojące objawy sugerujące raka tarczycy, które może pacjent sam zauważyć?
Większość pacjentów zgłasza się do nas w tym stadium bezobjawowym. Pierwszy sygnał tej choroby jest taki, że przy okazji diagnostyki z innego powodu znaleziono jakąś zmianę w tarczycy, guzkową najczęściej, i w ten sposób dochodzi do rozpoznania tego raka. Zdarza się, że to objawy sprowadzają pacjenta do gabinetu. I teraz wśród tych objawów, które kojarzą się z rakiem tarczycy, to jest przede wszystkim guz w dolnej części szyi, z przodu, zwłaszcza taki guz, który pojawił się relatywnie niedawno, który się powiększa, który jest bezbolesny.
A jest ten guz ruchomy, rusza się na przykład?
Podczas badania palpacyjnego te guzy najczęściej nie są ruchome, ale zdarza się, że też są ruchome, także właściwie każdy guz w tej okolicy oczywiście budzi niepokój i wymaga diagnostyki, i jednym z takich potencjalnych rozpoznań właśnie może być guz nowotworowy tarczycy. Poza tym jeszcze, to czasami tymi objawami klinicznymi są chrypka czy zaburzenia przełykania.
A jak często rak tarczycy występuje w Polsce, tutaj u nas na Pomorzu? Czy mamy jakąś większą zachorowalność na ten nowotwór tutaj na północy?
W Polsce rocznie rozpoznaje się około 4-5 tysięcy nowych przypadków raka tarczycy. Na Pomorzu rozpoznajemy około 400-500 przypadków. I teraz porównując na przykład różne województwa, widzimy naprawdę spore różnice. I akurat w aktualnych statystykach na Pomorzu odnotowuje się najwięcej tego rodzaju nowotworów.
Czy wiadomo, dlaczego u nas jest tak dużo? Czy może jod ma wpływ na to w jakiś sposób? Część osób pewnie też myśli, może katastrofa w Czernobylu.
Ja bym ani jednego, ani drugiego czynnika nie wiązał z tymi statystykami. W całej Polsce jest od wielu lat program suplementacji jodków w soli kuchennej i właściwie problem niedoboru jodu obecnie nie stanowi jakiegoś istotnego tutaj czynnika. Tak samo kwestia katastrofy w Czernobylu jest bardzo mitologizowana. Już ponad 30-letnie obserwacje pokazują, że jednak nie obserwuje się zwiększenia akurat z tego powodu zachorowalności na raka tarczycy w naszym regionie.
Czy są jakieś grupy ryzyka, czy osoby, które na przykład chorują na inne choroby tarczycy, mają problemy na przykład z chorobami autoimmunologicznymi, które są dosyć częste w tej chwili. Czy one są jakoś bardziej narażone na nowotwór? Czy on jest może uwarunkowany po prostu genetycznie?
Można wyróżnić pewne grupy ryzyka. Przede wszystkim czynnikiem jest tutaj płeć, bo większość stwierdza się właśnie u kobiet. W naszym województwie rak tarczycy jest piątym co do częstości występowania nowotworem złośliwym właśnie u kobiet. Jeżeli chodzi o inne czynniki ryzyka poza płcią, to jest ekspozycja na promieniowanie. Głównie mówimy tutaj o promieniowaniu pochodzenia medycznego. Mam na myśli pacjentów, którzy przebyli teleradioterapię, czyli naświetlanie z powodu nowotworów głowy i szyi, nowotworów hematologicznych. Ale jest też grupa osób, które są zawodowo narażone na promieniowanie, także to też jest czynnik ryzyka. Poza tym jeszcze, to nie jest czynnik, który został jakoś jednoznacznie rozstrzygnięty, ale sugeruje się, że to, że mamy coraz większy dostęp do badań tomograficznych, też może być tą przyczyną, z powodu której zapadalność na raka tarczycy systematycznie od dekad wzrasta. Czy inne choroby tarczycy, wole guzkowe, czy choroba Hashimoto, czy choroba Gravesa-Bassettowa, te najczęstsze choroby tarczycy, nie predysponują tych osób do rozwoju właśnie raka tarczycy? To nie są stany przednowotworowe.
Jak często, skoro tak dużo jest u nas zachorowań na Pomorzu, powinniśmy wykonywać i jakie badania?
Najrozsądniejsze będzie traktować jako takie badanie przesiewowe dla wszystkich, badanie palpacyjne szyi u lekarza. Proponowałbym, żeby przy okazji wizyt u swojego lekarza rodzinnego poprosić po prostu o badanie szyi i zadać pytanie, czy wyczuwalny jest jakiś guz w tarczycy, i w razie wątpliwości lekarza zlecić badanie USG. Inna sprawa jest u pacjentów, którzy już mają jakieś objawy, które mogą właśnie sugerować raka, czyli chrypa, kłopoty z przełykaniem, to wówczas oczywiście ocena ultrasonograficzna jest podstawowy warunek. Kolejna grupa osób, u której na pewno nadzór ultrasonograficzny, taki u bezobjawowych osób, się należy, to są osoby, które mają rodzinny wywiad raka tarczycy, zwłaszcza raka rdzeniastego, jednej z rzadszych postaci, ale akurat ta postać bardzo często okazuje się być uwarunkowana genetycznie.
To jakie są rodzaje tego raka i jak się je leczy?
Najczęstszym rakiem tarczycy jest rak brodawkowaty. Drugim w kolejności jest rak pęcherzykowy, być może na równi obecnie z rakiem rdzeniastym tarczycy. I ostatni, co do częstości występowania, rak tarczycy, to jest rak anaplastyczny. I w tej kolejności, tak jak je wymieniałem, to ich agresywność, powiedzmy biologiczna, rokowanie, jest w tej samej kolejności można uszeregować. To znaczy rak brodawkowaty i rak pęcherzykowy to są guzy na ogół wolno rosnące, dobrze rokujące. Natomiast rak rdzeniasty jest już nowotworem o gorszym rokowaniu. Natomiast rak anaplastyczny jest jednym z najbardziej zabójczych nowotworów złośliwych, które występują u człowieka.
Jak się w tej chwili leczy raka tarczycy? Czy taki człowiek chory dostaje chemioterapię? Czy przechodzi zabieg usunięcia tarczycy? Jakie są procedury?
Na pewno podobne do większości innych chorób jest to, że podstawą leczenia raka tarczycy jest leczenie chirurgiczne. To jest absolutna podstawa. Jest to najskuteczniejsze leczenie. Czym się różni, to jest to, że akurat chemioterapia i radioterapia mają bardzo ograniczone zastosowanie. Natomiast mamy bardzo dobrą metodę, która już od wielu lat jest stosowana w leczeniu tego rodzaju nowotworu z powodzeniem. To jest terapia izotopowa przy użyciu jodu radioaktywnego 131. Dotychczas tego rodzaju leczenie nie było możliwe w naszym ośrodku. Od zarania dziejów czy od rozpoczęcia leczenia w Polsce izotopowego raka tarczycy nasi pacjenci musieli błąkać się właściwie po całej Polsce, jeździć do innych ośrodków. Od kilku lat prowadzone są starania zmierzające do tego, żeby taki ośrodek w Gdańsku, w naszym szpitalu, również powstał. I na obecnym etapie można powiedzieć, że jesteśmy już w 80% przygotowani do tego. Jest już wybudowany oddział, wyposażony prawie całkowicie. Także to jest kwestia, myślę, około 6 miesięcy plus minus, żebyśmy mogli to leczenie tutaj zacząć prowadzić.
W maju w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym rozpoczęło działalność wielodyscyplinarne Centrum Leczenia Raka Tarczycy. Ja chciałam Pana zapytać, co oznacza ta wielodyscyplinarność dla pacjentów?
Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że pacjenci byli diagnozowani w klinice czy w poradni endokrynologicznej, czy w poradni chirurgicznej, potem trafiali do kliniki chirurgii na diagnostykę. Gdzieś tam na tej drodze był zakład radiologii. Wiele różnych zasobów i osób szpitala działało niezależnie. Natomiast celem powołania tego centrum było skoordynowanie tych wszystkich działań w ten sposób, żeby jak najlepiej i jak najefektywniej działały dla pacjenta. Co to znaczy konkretnie? Został stworzony taki dedykowany zespół, który ma za zadanie jak najlepsze leczenie wybrać dla konkretnego pacjenta. W praktyce to wygląda w ten sposób, że wszystkie kluczowe decyzje odnośnie strategii leczenia, planu leczenia, na przykład czy chcemy operować tego pacjenta, jaki będzie zakres operacji, czy będziemy tego pacjenta potem kwalifikowali do leczenia izotopowego, wszystkie te decyzje podejmowane są wspólne, czyli siadam ja, siada kolega chirurg, siada onkolog, żeby przedyskutować i wspólnie podjąć te strategiczne decyzje. Mamy pracownię diagnostyczną raka tarczycy, gdzie wykonywane są badania USG i biopsje przez dedykowane osoby. Mamy radiologa, który specjalizuje się w radiologii głowy i szyi. Mamy patomorfologów, którzy się szczególnie właśnie interesują tematyką raka tarczycy. Mamy poradnię raka tarczycy, żeby zapewnić pacjentom opiekę długoterminową. Tym pacjentom, którzy zostali do nas skierowani nie przez endokrynologów, tylko czasami kierują lekarze rodzinni, laryngolodzy, onkolodzy. Jedną z najważniejszych osób w naszym wielodyscyplinarnym zespole jest koordynator opieki, którego zadaniem jest zoptymalizowanie tej całej logistyki, która temu procesowi towarzyszy. To znaczy, jego zadaniem jest kontakt z pacjentem, ułatwienie wszystkich tych czynności administracyjnych, które są potrzebne, poinformowanie, jakiego rodzaju skierowanie jest potrzebne, gdzie, o której godzinie się zgłosić, do której pracowni, gdzie jest ta pracownia. Poza tym skoordynowanie tej opieki w ten sposób, żeby zmniejszyć liczbę wizyt do niezbędnego minimum, skrócić ten czas diagnostyki czy leczenia i ułatwić pacjentowi przejście całej tej ścieżki. To nie jest jedna wizyta i prosta kwalifikacja, tylko jest to bardziej złożony przecież proces. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pacjenci mogą korzystać z naszego centrum, pacjenci, którzy mają zwiększone prawdopodobieństwo raka tarczycy na podstawie wyniku biopsji cienkiej głowy i guza, są proszone o to, żeby skontaktować się z naszym koordynatorem, najlepiej mailowo, to jest adres raktarczycy, małpa.uck.gda.pl i zapytać, jak ten kontakt rozpocząć, co jest potrzebne. Ale tak już powiem od razu, że może to być karta DILOL na diagnostykę do poradni endokrynologicznej albo do poradni chirurgicznej, ale przyjmujemy oczywiście także pacjentów bez karty DILOL na podstawie skierowania do poradni endokrynologicznej albo do poradni chirurgicznej i tu jest bardzo ważna rzecz, z dopiskiem Centrum Leczenia Raka Tarczycy. I jeszcze raz powtarzam, że na tą chwilę mówimy o pacjentach, którzy już mieli zrobioną biopsję i tam wynik tej biopsji wskazuje na to, że jest możliwość raka tarczycy. Obecnie jest tak, że wyniki biopsji raportowane są w taki wystandaryzowany sposób i pacjenci dostają odpowiedź najczęściej, w której jest napisane wynik w skali Bethesda. Jeżeli on jest większy niż 2, czyli mówimy Bethesda 3, 4, 5 albo 6, wówczas takich pacjentów właśnie prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, zorganizowanie karty DILO czy skierowania, tak jak mówiłem.
Ile czasu w tej chwili trzeba będzie oczekiwać na taką pierwszą wizytę?
Na tą chwilę właściwie nie ma żadnej kolejki oczekiwania dla tych pacjentów, o których mówiliśmy i pacjenci są przyjmowani na bieżąco.
Bardzo dziękuję Panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję również Pani redaktor i dziękuję Państwu za uwagę.
Doktor Piotr Wiśniewski, specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym był moim gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.